Witamy serdecznie po godzinie 22 w audycji Cisza w Eterze przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiaj audycję realizuje Piotr Wierzchoń. Na dzisiejszą audycję składa się kilka wydarzeń ostatniego czasu. Kilka, które jedni dopatrują się w nich przypadków, inni ciągu przyczynowo-skutkowego. Płonące lasy, płonące obszary w Grecji, w Turcji, ale też w innych częściach globu, na przykład w Kalifornii. Największy trawiący w ostatnich tygodniach pożar w najnowszej historii Kalifornii, pożar Dixie, ale też nawałnice, które nawiedzają, w zasadzie już powoli zaczynamy się przyzwyczajać do nawałnic, które co lato nawiedzają również Polskę, ale jak się okazuje także inne kraje europejskie i z roku na rok te nawałnice są coraz bardziej katastrofalne w skutkach. Problemy, dyskusje, kłótnie nawet międzynarodowe dotyczące wydobycia węgla, zmiany pozyskiwania, sposobu pozyskiwania energii. To wszystko mogłoby się wydawać, że są to oddzielne wydarzenia, które nie warto ze sobą łączyć, ale z drugiej strony, gdyby tak się zastanowić i posłuchać naukowców, można te wszystkie wątki połączyć ze sobą, a nawet dodać ich trochę więcej. I jeszcze jedna przyczyna i powód, jeszcze jeden powód dzisiejszego tematu audycji, który myślę, że już jest jasny dla naszych słuchaczy, a jeśli nie, to o czym teraz powiem, wszystko wytłumaczę. Ostatni raport IPCC, tak zwany raport IPCC, komentowany przez sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa jako czerwona flaga dla ludzkości. W tym raporcie Antonio Guterres wzywa do natychmiastowej rezygnacji z wykorzystania energii pochodzącej z węgla oraz innych paliw kopalnych o wysokim stopniu zanieczyszczenia. Alarm jest ogłuszający. Raport musi być sygnałem, który położy kres korzystaniu z węgla oraz innych paliw kopalnych, zanim zniszczą naszą planetę. W raporcie, którego pierwsza część została oficjalnie opublikowana w poniedziałek, padają jeszcze inne mrożące krew w żyłach sformułowania dotyczące katastrofy klimatycznej, w którą wchodzimy jako ludzkość. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Uniwersytetu Przyrodniczego Bogdan Chojnicki z pracowni bioklimatologii w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska. Witam serdecznie.
Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
Skoro jest już to jasne dla naszych słuchaczy, że dzisiaj będziemy rozmawiać o katastrofie klimatycznej i o tym, czy rzeczywiście mówimy o katastrofie klimatycznej, ponieważ jest wielu zwolenników innych poglądów i tak zwanych denialistów klimatycznych. Zanim przejdziemy do tych kwestii, najpierw może skupmy się na punkcie wyjścia, czyli tym ostatnim dokumencie, tak bardzo podnoszącym kwestię klimatu i straszącym społeczeństwo. Dokumencie, o którym wspomniałam, raport IPCC, czyli raport Intergovernmental Panel on Climate Change. Cóż to za raport? Kto go opracowuje? I co można wyczytać w najnowszej części?
No, to jest ten raport często krytykowany przez panią denialistów. No, najczęściej jest w pewnym sensie jego opis bardzo upraszczany i w ten sposób uzyskujemy troszkę zniekształcony obraz tego, co on zawiera, bo trzeba zacząć od tego, że tak naprawdę w skład tego raportu, czy ten raport jest wykonywany na bazie przeglądu literatury światowej dotyczącej oddziaływania człowieka na klimat, oddziaływania człowieka na środowisko. No i w zasadzie to nie jest raport grupy osób, które napisały coś, co im się wydaje, a raczej uczciwa informacja, przegląd dostępnej wiedzy na temat zmiany klimatu i oddziaływania człowieka na środowisko. Krótko mówiąc, nie jest to taki, to nie jest raport, który by można uznać za raport jakiejś grupy mniejszości, która chce narzucić jakiś sposób widzenia, a raczej wyciąg z tego, co wiemy o świecie, o ludzkości, o tym, w jakiej interakcji jest na przykład z atmosferą, zamieszczony w odpowiednim dokumencie. No i oczywiście ten dokument zawiera opisy różnych elementów środowiska. Tu w tym przypadku najbardziej brana jest pod uwagę atmosfera, które są, że tak powiem, w interakcji z klimatem. I w zasadzie należy na to w ten sposób spojrzeć. To w pewnym sensie to też od razu rozwiązuje ten problem podstawowy, gdy snują się takie wypowiedzi typu spiskowe teorie dziejów, w którym w zasadzie buduje się takie przekonanie, że gdzieś pojawiło się kilka osób i stwierdziły, że wszystkich nas oszukają. To jest uczciwa analiza wielu tysięcy publikacji z całego świata. No i na bazie tej analizy wyciągnięty takie, bym powiedział, skrótowe wnioski dotyczące tego, co się wokół nas dzieje.
To jest bardzo ważne, że zaczyna pan profesor właśnie od kwestii podkreślania tego, że jest to wiarygodne źródło. Z jednej strony jest to dla mnie trochę smutne, że trzeba to podkreślać już od razu na początku, no ale od tego zaczynamy. Od tego zaczynamy naszą dyskusję, że nie są to pojedyncze opinie jednostkowych naukowców, ale raport obrazujący to, co dzieje się obecnie na świecie, dzieje się z naszym klimatem.
Chciałbym jedną rzecz dodać, bo najczęściej, gdy rozmawiam z ludźmi, którzy powątpiewają właśnie w tego typu opracowania, no to najczęściej jest tak, że wyjmowany jakiś jest element i on jest w taki bardzo często naiwny sposób podważany, po czym mówi się, wszystko zostało źle zrobione. To taki klasyczny chwyt w zasadzie propagandowy, który mamy wątpliwą przyjemność za oknem często obserwować. A często, że tak powiem, te rozmowy są na tyle uproszczone, że powiem szczerze, troszkę męczące. Świat jest zdecydowanie bardziej skomplikowany. Relacje wewnątrz naszego, czy nasze relacje ze środowiskiem, z atmosferą, z hydrosferą, z litosferą są o wiele bardziej złożone. I rzeczywiście, gdybyśmy chcieli coś takiego mocno skrytykować, to ja radzę naprawdę mocno się zastanowić. W większości przypadków to są naprawdę takie, może nawet pani jeszcze tutaj zacytuje jakieś wątpliwości, być może to w audycji jest, że tak powiem, ciekawe dla naszych słuchaczy przede wszystkim, no i wtedy zobaczymy, że najczęściej to są takie, bym powiedział, proste zabawy, którymi można zainteresować, na przykład, powiem troszeczkę brutalnie, niegrzecznie, u cioci na imieninach. I wtedy rzeczywiście one są bardzo, bardzo interesujące, natomiast słucha się tego dobrze, natomiast to najczęściej nie ma jakiegoś tam większego sensu.
Przyznam szczerze, że rozmowę na ten temat planowałam w dalszej części audycji, poruszenie tego wątku, ale myślę, że możemy od tego zacząć. No właśnie, z jakimi najbardziej absurdalnymi poglądami, kontrargumentami do zdecydowanej większości stanowisk naukowych spotkał się pan profesor na swojej
drodze? Znaczy, w zasadzie to jest kilka i to tak, i każdy z nich jest bardzo, że tak powiem, interesujący. Takim ciekawym argumentem, który na przykład często pada, to twierdzi się o tym, że Słońce steruje klimatem i rzeczywiście wszystko od niego zależy. I zdarzyło mi się też stwierdzenie, że w raporcie IPCC na ten temat nic nie ma. No i to tak, po pierwsze w raporcie IPCC jest całkiem spora analiza tego, co zostało powiedziane na temat aktywności słonecznej. I co najważniejsze, ten argument, gdy ktoś troszeczkę niewprawnym uchem słucha, to wydaje mu się bardzo sensowny, bo to jest prawda, że tak naprawdę życie na naszej planecie podyktowała energia słoneczna i do dziś w zasadzie tylko z niej korzystamy. No, przygniatająca większość energii w świecie to energia słoneczna i na niej bazujemy. Natomiast to jest takie proste stwierdzenie. Natomiast idąc dalej, zaczyna się już robić bardziej skomplikowanie, bo my wiemy, że Słońce to jest taka kula gazowa, która z każdym rokiem coraz bardziej się wypala. Z tym, że to wypalanie, to znowu są takie proste uproszczenie, czy takie uproszczenie, to wypalanie, ono działa w odwrotnym kierunku, niż my intuicyjnie czujemy. Zwykle, gdy myślimy o wypalaniu, to myślimy o tym, że coś stygnie. W przypadku Słońca jest dokładnie odwrotnie. Ono robi się coraz bardziej gorące i emituje coraz większą ilość promieniowania. Krótko mówiąc, w skali takiej bardzo długiej, geologicznej, rzędu kilkuset milionów lat, Słońce świeci coraz mocniej. No i gdy rozciągniemy sobie te kilkaset milionów lat, no to już sobie wyobrazimy, że Słońce jest coraz cieplejsze, no to znaczy, że na planecie powinno się robić coraz cieplej. No, kolejna pułapka dla niewprawnego ucha, bo wtedy przychodzi ktoś i mówi coś takiego. Dawniej było duże stężenie dwutlenku węgla. Pamiętamy, że w czasach, gdy formowały się złoża węgla, stężenie dwutlenku węgla przekraczało nawet dwukrotnie to, z czym dzisiaj mamy do czynienia. Mhm. No tak, ale jak znamy historię Słońca, to wiemy, że te kilkaset milionów lat ono świeciło słabiej. Krótko mówiąc, ten sam efekt tego wysokiego stężenia, czy to wysokie stężenie wywoływało mniejszy efekt wzrostu temperatury. I dochodzimy w tym momencie do wyjaśnienia, że rzeczywiście Słońce steruje wszystkim. Rzeczywiście kiedyś obserwowaliśmy wyższe stężenia dwutlenku węgla, tylko zapominamy mówić o tym, że ta lampa, w cudzysłowie, grzejąca nam Ziemię, grzeje mocniej. A teraz spróbujmy spojrzeć z troszkę bliższej odległości, ostatnich na przykład 500 lat. My wiemy, że obserwujemy aktywność słoneczną, plamy na Słońcu, one nam wskazują na to, czy Słońce jest bardziej aktywne, czy mniej. Pamiętamy, że jest taki cykl słoneczny, gdzieś pewnie ma około 11-13 lat, czyli ono co roku, co mniej więcej 11-13 lat jest w dołku i oczywiście co jakieś 11-13 lat jest na górce. No i tu, gdy spojrzymy, patrząc z perspektywy ery przemysłowej, Słońce świeci coraz słabiej. Cykle zaczynają maleć i Słońce w pewnym sensie świeci troszkę słabiej. Wniosek, tak naprawdę ten efekt słoneczny działa w odwrotną stronę. I warto zajrzeć do raportu IPCC, bo tam zobaczymy, że na przykład licząc od 1980 roku, czyli od wtedy, kiedy naprawdę wybuchła nam gospodarka węglowa, no zobaczymy, że Słońce działa chłodząco, w cudzysłowie, na nasz system klimatyczny. Tak można w pewnym uproszczeniu powiedzieć. Mm-hmm. Co by oznaczało, że gdyby rządziło, w cudzysłowie, znowu Słońce, no to wyszłoby na to, że w zasadzie robi nam się coraz chłodniej. No i zaczyna się kolejny problem, bo ostatnie lata, 2018, 2019, 2020, to są rekordowo wysokie temperatury na globie. A gdy spojrzymy na aktywność słoneczną, to właśnie te lata to są lata, kiedy Słońce jest w dołku energetycznym. Na 2021 Słońce wychodzi z dołka energetycznego. Krótko mówiąc, do rekordowo ciepłych lat, właśnie patrząc z perspektywy tego 11-13-letniego cyklu, Słońce właśnie wchodzi na coraz większą aktywność. No i w tym momencie widzimy, że prawdą jest to, że Słońce steruje klimatem, ale gdy przeanalizujemy to, co wiemy na temat Słońca, to, co wiemy na temat atmosfery, no to już takie oczywiste nie jest. A już tym bardziej w przypadku, takie bym powiedział, analizy, która została wykonana w tym raporcie, która jest no, dogłębna i tak naprawdę to wszystko, co możemy wiedzieć na temat Słońca, interakcji z klimatem, tam jest zawarte.
Pierwszy argument mamy już rozłożony na czynniki pierwsze i obalony. Z czym jeszcze pan się spotyka?
To słynne tropiki w Polsce. To jest rzeczywiście fantastyczny argument. Bo rzeczywiście, gdy spojrzymy na złoża węgla, które mamy pod ziemią, no to ewidentnie mamy świadomość, że tu musiały kiedyś rosnąć, znowu powiem, kilkaset milionów lat temu, musiały rosnąć bardzo bujne lasy, bo rzeczywiście ten proces węglotwórczy, wtedy on się nam objawił. Nawiasem mówiąc, Ziemia jak trochę jak bateria, taki akumulator, naładowała się energią słoneczną, która ta energia była przechowywana długo pod ziemią, my z niej teraz korzystamy. To jest ten zysk netto energetyczny, który zauważamy. Natomiast mówimy o tych tropikach i tak no, nikt za bardzo później nie dodaje, a ludzie no, wierzą w to, bo lubią w takie historie, że tak jeszcze raz powiem, trochę tak z imienin u cioci, lubią w takie historie wierzyć, bo ktoś zapomina mówić o czymś takim jak dryf kontynentów. Po prostu to, co nazywamy dzisiaj Polską, ten kawałek lądu, znajdował się w zupełnie innym miejscu na Ziemi względem Słońca. Znajdowaliśmy się gdzieś bliżej równika, co oznacza, że musiał być w naturalny sposób cieplej, bo to mniej więcej tak, jakbyśmy dzisiaj mówili o Ganie, która w ciągu najbliższe 400 milionów lat przesunęła się na przykład w miejsce Republiki Południowej Afryki i byśmy stwierdzili, że zrobiło i kiedyś tam było gorąco, a teraz nie, ale gdy mówimy o tak zamierzchłych czasach i mówimy w tym momencie o tym, że na przykład w Polsce kiedyś były tropiki, no to już się mijamy kompletnie z rzeczywistością i to są właśnie takie argumenty, które często gdzieś słyszę i Najgorsze jest też może to, że gdzieś to czasami ludzie, no, bym powiedział, którzy mają wpływ na to, jak inni myślą, no, powtarzają takie rzeczy, powtarzają takie proste pułapki marketingowe w cudzysłowie, zupełnie ignorując to, co mówią naukowcy, bo warto po prostu słuchać naukowców.
Kolejna rzecz, która mi się teraz przypomina, kolejny argument. No właśnie, z jednej strony może i mamy upały, które część osób, część społeczeństwa wcale tak bardzo nie martwią, bo w końcu możemy wypoczywać w tak ogromnym słońcu i w takich przyjemnych, ciepłych nocach, jak nad Morzem Śródziemnym. Ale z drugiej strony przecież powracają srogie zimy, więc o czym my tutaj mówimy? Jakie ocieplenie klimatu?
No właśnie, z tymi srogimi zimami to tak, ja do końca ich nie widzę, tych srogich zim, bo rzeczywiście to, co poczuliśmy chłód teraz w czasie tej zimy 2020-2021, tak sobie codziennie przeglądałem informacje dotyczące rekordowo chłodnych dni i okazało się, że przez tą srogą zimę nie było jednego rekordowo chłodnego dnia. No a później przyszła wiosna dość chłodna, natomiast lato odczuwamy jako nie za bardzo chłodne. Jest ono, można powiedzieć, w pewnym sensie takie przekropne, a już w tym roku zaliczyliśmy, patrząc z perspektywy od 1951 roku, z 5 rekordowo ciepłymi dniami. Tu troszkę korekta na to, czy pewna uwaga dotycząca pojęcia klimatologii.
Tak, chyba klimat i pogoda to są dwie różne rzeczy.
Znaczy, ja często używam takiej analogii, że klimat to traktujmy w takim, co spróbujmy znaleźć analoga w postaci charakteru, natomiast pogoda to jest po prostu nastrój. I jak uświadomimy sobie, że mówimy o zmianie charakteru, że komuś się zmienia charakter, to my wiemy, że nasz charakter składa się z różnych nastrojów, no ale jak się częściej pojawiają na przykład, nie wiem, nastroje jakieś, powiedziałbym, pozytywne, no to widzimy, że komuś się zmienia charakter na bardziej pozytywny. Nie spodziewamy się, że codziennie będzie tryskał jakąś taką pozytywną energią, natomiast wiemy, że ten charakter mu się zmienia. No i to patrząc z perspektywy klimatu i pogody, dokładnie tak samo jest, że zmiana klimatu to zmiana, ale pewnych fluktuacji. No jeżeli ten rok, który nie należy do roków, do lat ciepłych, póki co mamy 1/10 poniżej normy, o normie jeszcze też powiem, gdy ten rok zaowocował 5 rekordami wysokich temperatur od 1951 roku, to zdaje się, że kolejny raz zaobserwowaliśmy nastroje, w cudzysłowie, których wcześniej nie spotkaliśmy w tymże charakterze. I wtedy mam nadzieję, że teraz widać wyraźnie, że mamy poważne sygnały, kolejne poważne sygnały do tego, żeby traktować zmianę klimatu bardzo poważnie.
Zanim pogłębimy te kwestie, co obecnie powinno nas niepokoić, co możemy zaobserwować nie tylko w Polsce, w Europie, ale ogólnie na świecie, jakie zjawiska, które wskazują na to, że jednak mamy do czynienia z katastrofą klimatyczną, to jeszcze chciałabym zamknąć kwestię tych pojawiających się mitów i argumentów, które mają świadczyć za tym, że jednak pojęcie katastrofy klimatycznej jest albo teorią spiskową, albo chociaż pojęciem na wyrost.
No, w zasadzie ja powiem tak, jeżeli sobie spojrzymy na wszystkie teorie spiskowe, to one naprawdę się ich dobrze słucha i często lepiej niż tych teorii naukowych, które no, często są złożone, a co najgorsze rozczarowująco konsekwentne. I to jest ten problem z teoriami spiskowymi, że one są fantastyczne. Ja trochę upatruję takiego sukcesu teorii spiskowych, bo mówimy o zmianie klimatu, ale równie dobrze można sobie wyobrazić rozmowę na temat szczepionek. To jest w zasadzie ta sama klasa, czy ten sam typ zagadnień. No w tym, że naprawdę nauka w pewnym sensie nas znudziła. To rozumne działanie, które przyniosło szczepionki, które przyniosło transport, które przyniosło życie w miejscach, w których się nie da żyć, chociażby kosmos, to rozumne działanie, ono się nam w pewnym sensie znudziło, a trochę też pamiętajmy, że przez dziesiątki tysięcy lat byliśmy zbieraczami, łowcami, którzy przy ognisku bardzo chętnie słuchali takie opowieści. No i mieliśmy taką potrzebę jednak znalezienia jakiejś, w cudzysłowie, bajki, albo może nie, no bajki, zwyczajnej legendy, która nam wytłumaczy ten świat, który wokół nas, no nie za bardzo go, że tak powiem, postrzegamy. Nie powiem, że nauka jest w kryzysie, ale jest rzeczywiście naturalna dążność, potrzeba do pewnej mitologii. Nauka niestety tej mitologii za dużo nie daje, często odziera mity, że tak powiem, z tej ich siły. No i oczywiście w ten sposób no, jest pewna pustka w nas wszystkich. No, gdy jest ona odpowiednio wykorzystywana, widzimy, jak to się, że tak powiem, dzieje, że tak powiem, przez podawanie fałszywych informacji, no to rzeczywiście zaczyna się problem. Odwołujemy się coraz bardziej do tej naszej emocjonalnej strony, a w codziennym życiu tak naprawdę, gdy się zastanowimy, jak podejmujemy decyzje, to bardzo rzadko towarzyszą tym kluczowym decyzjom emocje. Zazwyczaj są one robione bardzo rozumnie. Krótko mówiąc, na co dzień staramy się być bardzo rozumni, natomiast w przypadku takich, bym powiedział, rekreacyjnych, staramy się gdzieś uciec w tą krainę baśni. Co gorsza, ostatnimi czasy no, często zdarza się, że wydaje nam się, że jednak kraina baśni jest bardziej prawdziwa. Niestety grawitacja działa wszędzie tak samo.
A jak pan profesor myśli, co może na to wpływać, że w ogóle docierają do nas takie historie i jesteśmy skłonni uwierzyć i zaprzeczyć temu, co mówią powszechnie naukowcy. Skąd się to bierze?
Ja bym inaczej odpowiedział na to pytanie, czy w ogóle kiedykolwiek nie było takich historii? One były zawsze. Proszę pamiętać, że w przeszłości wierzyliśmy, nie wiem, w telekinezę, w rozmowy zdalne, przedwojenne zapisy dotyczące ludzi, którzy gdzieś siedzieli w jakichś pomieszczeniach i komunikowali się na odległość. Dzisiaj mamy telefon, nawiasem mówiąc, jakby naukowe rozwiązanie problemu zdalnej komunikacji. No, my też rozmawiamy zdalnie. Znowu nauka dopadła pewne marzenie, pewien mit, pewną bajkę, zrobiła z tego coś, co jest użyteczne. No, o Dedalu nie musimy wspominać i Ikarze, którzy zbudowali skrzydła, my już dawno latamy samolotami. Ta nauka, ona nas odziera z mitów, które gdzieś tam co jakiś czas próbujemy sobie wytworzyć. No i oczywiście te następne mity będą się pojawiać i one na bieżąco będą oddziaływać na człowieka. A proszę też zwrócić uwagę na to, że mamy nowe narzędzie, internet. On rzeczywiście bardzo mocno, nawiasem mówiąc, znowu powiem, rozmawiamy przez internet, więc jakby potwierdzenie, że można go wykorzystać na różne sposoby, ale rzeczywiście internet jest takim ciekawym miejscem, bo w zasadzie stwierdzenie racjonalne i kompletnie irracjonalne, one w zasadzie wydają się tożsame. Tak nie jest i my dobrze wiemy, że lekarz wie, jak nas leczyć, a mechanik wie, jak naprawiać samochód. Natomiast jak odwrócimy te role, to już nie uda nam się naprawić samochodu, a być może, że tak powiem, zejdziemy. Więc jakby w tym internecie, internet jest pewnego rodzaju dużym wzmacniaczem. Mam wrażenie, że też jako ludzie musimy się nauczyć dystansu do internetu. To, co ostatnio się dzieje, szczególnie w takim zalewie tych teorii spiskowych, no chyba jest czas, w którym my po prostu musimy się nauczyć podchodzić z dystansem do takiej wiadomości internetowej. Jak mówię, nie wszystko, co napisane, ma taką samą wagę logiczną, czy taką samą wagę merytoryczną.
Dokładnie. A na przykład może pochodzić ze strony internetowej, która na pierwszy rzut oka wygląda bardzo profesjonalnie i na przykład autorytetem wypowiadającym się w jakimś artykule dotyczącym bardzo poważnego tematu i jest to zazwyczaj opinia bardzo alternatywna do szeroko przyjętej przez naukowców. Jest przerostek, jakiś tytuł naukowy, ale no właśnie, tak jak pan powiedział, lekarz odpowiada za leczenie, mechanik zna się na naprawie samochodu, a internet daje nam możliwość do tego, że na przykład inżynier politechniki, profesor politechniki, znający się na mechanice, może zacząć pisać o kwestiach, na których już jako naukowiec się nie zna, a my jako odbiorcy nie zawsze to weryfikujemy, więc myślę, że to jest dobra odpowiedź.
Dodam do tego bardzo ciekawą rzecz, bo proszę zauważyć, już mówi Pani o technikach manipulacji. Mm-hmm. I oczywiście techniki manipulacji, jakbyśmy nie spojrzeli, też pochodzą ze środowisk akademickich. Słynny przykład Cambridge Analytica, która wywraca sytuację na Wysłach Brytyjskich, krótko mówiąc, powoduje Brexit. Tak naprawdę to triumf rozumu nad emocjonalnie reagującymi ludźmi, którzy nie rozróżniają faktów od rzeczywistości. Rozum wykorzystany zupełnie w innym celu, ale wciąż proszę zauważyć, to ten rozum wygrywa. To maszyny, które nadzorują tych ludzi, którzy mają mieć w głowie jak najwięcej szumu informacyjnego, żeby tak naprawdę podjąć absolutnie irracjonalną decyzję. Proszę zauważyć, to się wszystko jednak dzieje w kontekście rozumu, który rozpoznaje człowieka jako emocjonalne, w cudzysłowie, zwierzę i na bazie tego steruje nim i uzyskuje te odruchy, które potrzeba. No to i w zasadzie chyba tutaj można na ten temat zakończyć, ale to mniej więcej tak wygląda, że nawet w tym miejscu, gdzie wydawałoby się, że my podejmujemy jakieś decyzje typu uwolnimy Wielką Brytanię od hegemonii Unii Europejskiej. Tak naprawdę chodziło o zmanipulowanie przy pomocy setek, żeby nie powiedzieć tysięcy komputerów, emocji ludzkich, no i zwyczajne irracjonalne zachowanie. Teraz widzimy to też w Polsce, proszę zwrócić na to uwagę, to bardzo podobna sytuacja. No i w zasadzie ze zmianą klimatu, gdy dyskutujemy, jest bardzo bliźniaczo podobna sytuacja.
Jak Państwo słyszą tutaj z tego dzisiejszego tematu, można wyodrębnić kolejny wątek, który warto zgłębić. Być może jeszcze w audycji, nie być może, na pewno w najbliższym czasie w audycji Cisza w Eterze jeszcze pojawi się kwestia manipulacji, odpowiedniego doboru argumentów i jak czytać to, co mamy, właśnie te informacje, które do nas docierają, jak rozpoznawać manipulacje w doniesieniach naukowych. Myślę, że to jest temat, który się pojawi w najbliższym czasie. Jeszcze nie wiem w jakiej formie, ale na pewno tutaj gwarantuję słuchaczom. Chciałabym jednak wrócić do tematu przewodniego, czyli kwestii zmian klimatycznych, ale do rozmowy powrócimy za chwilę.